Miszmasz kulturalny.
Cześć i czołem, drodzy słuchacze. Witam Was w Miszmaszu kulturalnym. Ja nazywam się Alicja Pek i mam dla Was porcję wydarzeń kulturalnych na nadchodzący tydzień. Już jutro w Łaźni numer 2, czyli w Nowym Porcie w Gdańsku, będziemy mieli wernisaż nowej wystawy, wystawy Anny Witkowskiej, która nazywa się We Have One Heart. Ja przy tej wystawie popracowałam godzinkę, więc już wiecie, że jestem związana emocjonalnie, więc opowiem o tym jako pierwszym. Punktem wyjścia do tej wystawy, która nie do końca jest może taką sztuką nowoczesną, której byście się spodziewali po Łaźni, raczej takim zapisem wspomnień. Punktem wyjścia są listy Faruka, który jest ojcem męża artystki Adama Witkowskiego, które Faruk pisał do mamy Adama Haliny, a które odnaleziono dopiero po jej śmierci. Dzięki tym listom Adam i Ania poznali historię miłości oraz przyczyny rozstania tych dwojga. Sam tytuł wystawy został zresztą zapożyczony z jednego z listów Faruka. Rodzice Adama posługiwali się językiem angielskim w stopniu podstawowym. Listy są więc pełne zabawnych błędów, przeinaczeń, przez które przebije jednak czułość, troska i miłość, jaką się darzyli. Halina w tych listach funkcjonuje jako My Lady, a Faruk podpisuje się jako Farukowski, aby chociaż trochę zbliżyć się do polskiej pisowni. Istotna jest też bardzo papeteria, na której Faruk pisze swoje listy, bo to jest taka papeteria wróżyczki, bardzo taka urokliwa, a róże to oczywiście ważny symbol w kulturze wschodniej. Rodzice Adama poznali się w Budapeszcie w roku 76 podczas studenckiego wyjazdu. Halina, która wówczas była studentką Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku, i Faruk, który był starszym od niej irackim Kurdem, studentem historii na Uniwersytecie w Bagdadzie. I odbywał wówczas swoją pierwszą podróż po Europie. Para mieszkała przez kilka miesięcy w Polsce, starając się o pozwolenie na ślub cywilny, a Faruk wielokrotnie w tym czasie wyjeżdżał do Iraku. I podczas tej nieobecności wymieniali korespondencję, którą będziecie mogli zobaczyć na wystawie. W 77 roku Halina zaszła w ciążę, Faruk musiał wtedy znów polecieć do Bagdadu i tym razem już nie wrócił. Odmówiono mu bowiem kolejnej wizy do Europy. Tym samym nie mógł być przy narodzinach pierworodnego syna. Został powołany na front i jako mieszkaniec Bagdadu i obywatel Iraku wziął udział w pierwszej wojnie iracko-irańskiej, a potem w kolejnych ofensywach Saddama Husajna. Pod koniec wojny Saddam zdecydował się rozprawić z narodem wiecznych powstańców i rebeliantów, czyli Kurdami. Faruk znowu był świadkiem niewyobrażalnej przemocy, przez niektórych uważanej za Holokaust Kurdów. Podczas przerw w walkach Faruk wykonywał spontaniczne rysunki, których część zachowała się do tej pory i zostanie pokazana na wystawie w formie przetworzonej przez Annę Witkowską. Na wystawie Anna Witkowska będzie przetwarzać oryginalne rysunki, poezję i listy swojego teścia, dodając perspektywę kultury europejskiej i naszego sposobu myślenia o Bliskim Wschodzie, a przy użyciu obiektów wideo, wydruków wielkoformatowych, ogromnego czarno-białego dywanu oraz muralu pod tytułem Wszystkie wojny Faruka przybliży nam postać człowieka doświadczonego wojną, człowieka, który kochał i chce kochać, i człowieka, który przypomina, że mamy jedno serce. Tak brzmi tytuł wystawy, wernisaż jutro, czyli w piątek, 16 marca o 18 w Łaźni numer 2. Tymczasem, również jutro, czyli w piątek 16 marca, ale w Europejskim Centrum Solidarności, mamy inaugurację cyklu wykładów pod tytułem Polka Niepodległa. Taki cykl wykładów został stworzony na stulecie praw wyborczych kobiet w Polsce. Podtytuł to Sytuacja Polek przed rokiem 1918 i po uzyskaniu praw wyborczych kobiet. A wykładem Kazimiery Szczuki otwieramy cykl spotkań z wybitnymi kobietami nauki, kultury, sztuki i polityki. Organizowane będą one co miesiąc w Europejskim Centrum Solidarności. Ten cykl jest szansą, by przyjrzeć się minionemu stuleciu z perspektywy kobiet, ich praw, dokonań, życia codziennego. Zapraszamy w podróż przez dzieje naszego kraju z perspektywy innej niż historia wojen i podbojów obowiązujące w powszechnym systemie edukacji. Przewodniczkami w tej podróży są kobiety, które w swoim życiu i działaniach także starają się realizować ideały niepodległych Polek. Pierwszy wykład poprowadzi Kazimira Szczuka, krytyczka literacka, historyczka literatury, nauczycielka, dziennikarka i polityczka, a to wszystko 16 marca o 18 w ECS-ie. Tymczasem w Gdyni, punkt repasacji pończoch w Muzeum Kameralnym Hal Targowych. Miejskie hale targowe to takie miejsce, które oprócz walorów architektonicznych, bo jest naprawdę ciekawe wizualnie, wielu mieszkańców Polski podobno kojarzy się z wytyczaniem trendów modowych w okresie lat 60. 80. Ja pamiętam hale już z tego okresu późnych lat 90., kiedy wszystko, co można było tam dostać, to były bardzo drogie chińskie szmaty, ale najwyraźniej w latach 60. hale targowe były peweksem takim ogromnym, gdzie wśród ogólnie panującej niedostępności wszelkiego rodzaju produktów można było zaopatrzyć się w jeansy, w adidasy, a nawet, jak piszą tutaj organizatorzy, włoskie szpilki od Prady. Ciężko mi tutaj uwierzyć w tą Pradę, ale pewno jakieś szpilki można było tam dostać. A Muzeum Kameralne Hal Targowych pragnie przypomnieć tę część działalności związaną ze stolą życia, modą, handlem oraz lokalnym rzemiosłem. I próbuję przypomnieć to głównie przez organizację otwartych warsztatów, prelekcji i pokazów. I w najbliższą sobotę, czyli 17 marca, w Muzeum Kameralnym zostanie uruchomiony oryginalny punkt repasacji pończoch. Czyli miejsce, w którym usługa krawiecka najwyższych lotów rzemiosło łączy się ze sztuką. Odbędzie się tam pokaz repasacji pończoch na żywo, przeniesiony wprost do podziemi hali łukowej z czasów PRL-u. Dowiemy się, co to było podciąganie oczek i zasłuchamy się w niezwykłe opowieści z historii powstania pończoch. Patentek, cokolwiek to jest, i rajstop. Pani Elżbieta Konieczna, która poprowadzi ten pokaz, opowie też, skąd wzięły się pończochy w rzeczywistości powojennej Polski i gdzie można je było zdobyć w Gdyni. Więc tego wszystkiego dowiecie się 17 marca w Muzeum Kameralnym Hal Targowych w Gdyni od 10.30 do 12.30. Nadchodzi wiosenna trasa koncertowa. Trasa koncertowa z udziałem Natalii Przybysz, Micromusic i Odet. Takie artystki jeżdżą sobie po Polsce w serii 8 koncertów, a 17 marca zajadą i do Gdańska. W Starym Manerzu 17 marca będziemy mogli posłuchać sobie Natalii Przybysz, Micromusic i Odet. Natalię Przybysz pamiętamy jeszcze z Sisters. Po rozpadzie tego zespołu udało się nagrać jeszcze parę płyt, bo nagrała Prąd, nagrała płytę z okazji 50-lecia debiutu artystycznego Janis Joplin z piosenkami Janis Joplin, a także we wrześniu nowy album Światło Nocne. I właśnie Światło Nocne będzie promować na tym koncercie. Micromusic znamy z takiej fuzji jazzu, trip-hopu, rocka i czasem muzyki ludowej, ale przede wszystkim kojarzy nam się z głosem wokalistki, czyli Natalii Grosiak. Ja Natalię Grosiak najbardziej kojarzę ze współpracy z Wojciechem Kościelniakiem w Teatrze Muzycznym. A do tego wszystkiego mamy też Odet. Odet to jest taka nowa, tutaj nawet napisano, że wschodząca gwiazda polskiej muzyki, a absolwentka właśnie Gdańskiej Akademii Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki. A Odet charakteryzuje się tym, że muzyka, jaką uprawia, jest formą pastiszu. Jej utwory to zderzenie dwóch odmiennych stylistyk, takiej melancholijnej liryki i humoru. Tych trzech artystek będziemy mogli posłuchać 17 marca w Starym Manerzu, a my sobie teraz zrobimy małą muzyczną przerwę. Posłuchamy sobie utworu Micromusic, który nazywa się Na krzywy ryj.
Zgodę mam na chaos wspólny, na brak planu bardzo spójny. La, 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 wszystko mam. Godzę się na życie z tobą, wieczną pracę syzyfową. La, 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 wszystko mam.
Wracamy z kolejnym wydarzeniem, tym razem psychologia protestów. Manify, marsze czy demonstracje są grupową formą wyrażania opinii. Pan Tomasz Besta, który jest psychologiem z Instytutu Psychologii UG, odpowie nam na pytanie, co dają jednostkom. W IKM-ie 19 marca 19, tam właśnie wykład i rozmowa na temat mocy i psychologii protestów. Zagadnienia, które będą poruszane na tym wydarzeniu. Badania nad motywacją do uczestnictwa w protestach. Psychologia tłumu. Czy tłumy rzeczywiście są szalone i agresywne? Mity na temat zachowań w dużych grupach społecznych, a także mobilizacja i demobilizacja zwolenników i zwolenniczek oraz rola udziału w demonstracjach dla rozwoju poczucia sprawstwa i własnej skuteczności. Takie wydarzenie w IKM-ie Psychologia Protestów 19 marca o 19 prowadzi pan Tomasz Besta z Instytutu Psychologii UG. Następnego dnia możecie wybrać się do siedziby Stowarzyszenia Architektów Polskich na Targu Wędlowym 27. Tam odbędzie się pokaz filmu o polskim budownictwie mieszkaniowym. Film nazywa się Bloki, a po pokazie dyskusja z udziałem reżysera. Bloki są pierwszym długometrażowym, szerokim i wieloaspektowym obrazem poświęconym budownictwu mieszkaniowemu w Polsce od roku 1956 do współczesności. Składają się na niego m.in. wywiady z architektami, najważniejszymi twórcami znanych polskich osiedli, lokatorami, krytykami architektury i historykami. Nie jest to film tylko o architekturze. Bloki przez dekady były różnie postrzegane przez kolejne pokolenia Polaków. Były obiektem marzeń i miejscem, z którego się ucieka. W filmie są zapisem wielkich przemian powojennej Polski. A zatem pokaz filmu Bloki 20 marca w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich o 17. A 20 marca koncert z okazji święta UG. Jakiego święta, zapytacie? Otóż 48. rocznicy powstania Uniwersytetu Gdańskiego. I z tej okazji UG zaprasza na koncert akademickiego chóru z towarzyszeniem zespołu Confusion Project, Karoliny Kinder-Osijewskiej, Krzysztofa Majdy, a to wszystko pod dyrekcją profesora Marcina Tomczaka. Podczas koncertu, który nazywa się Gospel and Swing, usłyszycie repertuar, oczywiście, gospelowo-swingowy. Informacje są na stronie Alternatora i poszukajcie sobie tam wejściówek bezpłatnych, ponieważ dzisiaj od rana można je sobie pobrać. Nie ma ich tak fantastycznie dużo znowu. Do zobaczenia na koncercie z okazji 48. rocznicy powstania UG 20 marca o 19 w sali teatralnej. Kto nie dostanie wejściówek, może udać się do Paszczy Lwa, też 20 marca o godzinie 20. Po to, żeby świętować Jarę Gody, czyli przejście zimy w wiosnę. Paszcza Lwa serdecznie zaprasza na muzyczną celebrację równonocy wiosennej, końca zimy i początku wiosny. W ramach Ethnofolk Jam Session przywołamy kilka ludowych tradycji związanych z przełomem wiosny i zimy. W muzyczno-śpiewaczym orszaku odprowadzimy marzannę i przywitamy wiosenny gaik. Gaik, moi mili. Niech tej nocy rozbrzmi muzyka, a tańcom nie będzie końca, wiosno, przybywaj. Tak zaklinają właśnie muzycy z Paszczy Lwa wiosnę. Przy okazji możecie zajrzeć sobie na stronę facebookową tego wydarzenia, bo tam nasz niezawodny Mikołaj Jarmakowski ze Stowarzyszenia Rodzimowierców Pomorskich już stara się umieścić Jarę Gody w odpowiednim historycznym kontekście i opowiada o kolejnych bogach i boginiach związanych z świętem. Przeczytajmy zatem, co mówi Mikołaj Jarmakowski o marzannie. Marzanna pierwotnie była boginią o szerokim wachlarzu mitologicznych aspektów. Była boginią, która zabija, niszczy i dokonuje dekonstrukcji, ale tylko po to, by potem coś mogło narodzić się na nowo. Tak więc obecność marzanny na ziemi w okresie jesienno-zimowym sprowadza na ziemię mróz, zimno i ciemności, czyli odpowiednik chaosu panującego przed stworzeniem, po to, aby stary świat mógł umrzeć, a nowy się narodzić. Religia Słowian była religią rolników, ściśle związaną z cyklem prac na polu. Jesień, czyli czas przyjścia marzanny, jest okresem, kiedy plon z pól jest już zebrany, a ziemia niczego więcej już nie urodzi. Dlatego, że jest stara, zmęczona, tak samo jak ludzie pracujący na jej łonie przez okres wiosenno-letni. Stąd marzanna, córka boga Navi, musi przybyć na ziemię, czyli do środkowego świata, i sprowadzić nań chaos, który przesila się w dniu prześlenia zimowego, a kończy wraz z równonocą wiosenną, czyli tejże bogini odejściem. I to jest wytłumaczenie, dlaczego palimy marzannę. Więc zaglądajcie na tę stronę na Facebooku, bo Mikołaj Jarmakowski doda tam jeszcze pewnie wiele ciekawostek na temat kolejnych bogów uczestniczących w dniu prześlenia zimowego. A my udamy się teraz na przerwę. I niestety nie udało mi się znaleźć utworu nawiązującego akurat do Jarych Godów, ale posłuchamy sobie utworu Czarnodzielnica. To jest majowe święto, a śpiewać będzie Żywiołak.
Czarnodzielnica, majowe święto, czarnodzielnica majowa noc, noc
po przerwie. Tym razem możemy wybrać się do teatru, prawie jak do Londynu, bo do Multikina w Gdańsku. A tam kolejna retransmisja Hamleta. Może ktoś jeszcze nie widział. Gwiazdą Hamleta będzie Benedict Cumberbatch, a spektakl wyreżyserowany został przez Lindsay Turner. Transmitowany był w 2015 roku i był wówczas rekordy popularności wśród tego typu transmisji. Tym samym został najszybciej sprzedającym się wydarzeniem w historii teatru w Londynie. Wszystkie bilety na to przedstawienie rozeszły się, zanim przystąpiono nawet do prób czytanych. I to dlatego retransmisja jest właściwie jedyną okazją, żeby zobaczyć ten spektakl. W obsadzie same gwiazdy, bo jak już mówiłam, w roli tytułowej Benedict Cumberbatch, a organizatorzy wspominają też o tym, że aktorzy znani z Gry o Tron wcielają się również w jedne z głównych ról, a więc mamy Mansa Ridera jako Klaudiusza i mamy też maestra Eamona jako ducha ojca Hamleta, także ekipa za murem ma się świetnie na dworze duńskim. Może wam przypomnę w ogóle, o co chodzi w Hamlecie. Inscenizacja przynosi historię Hamleta w czas nam współczesny, aby podkreślić ciągłą aktualność arcydzieła Szekspira. Stawia również duży nacisk na wątki polityczny i szpiegowski. W niewyjaśnionych okolicznościach ginie potężny król Danii, ojciec Hamleta. Koronę przejmuje jego brat Klaudiusz. Wdowa po królu Gertruda, matka Hamleta, szybko oddaje swoją rękę uzurpatorowi. Hamlet podejrzewa stryja o spisek. Gdy kraj przygotowuje się do wojny, rozpada się książęca rodzina, zmuszony, by pomścić śmierć ojca, a jednocześnie sparaliżowany stojącym przed nim zadaniem, Hamlet sprzeciwia się swojemu położeniu, działając wbrew rozsądkowi i bezpieczeństwu kraju. Więc właśnie przypomniałam wam Hamleta, a wy możecie ruszyć na retransmisję z Londynu w czwartek, 22 marca o 19 w Multikinie. Hamlet z Benedictem Cumberbatchem. Jeżeli komuś nudzi się na uniwersytecie i chciałby dowiedzieć się czegoś więcej, nauczyć się czegoś więcej, to Muzeum Miasta Gdyni oferuje darmowe lekcje języka migowego. Lekcje są organizowane we współpracy z Towarzystwem Pomocy Głucho-Niewidomym. I co mówią organizatorzy? Doskonale posługujemy się słowem pisanym i mówionym. Potrafimy wyrazić nasze uczucia i myśli. Czy masz chęć poznać podstawowe tajemnice języka migowego, by postarać się zrozumieć osoby niesłyszące? Zapraszamy wszystkich zarówno słyszących, jak i niesłyszących do wspólnej zabawy językiem migowym. W marcu, przy okazji otwarcia wystawy Lekcja Designu, poznamy podstawowe zwroty w języku migowym odnoszące się do wystawy. Lekcję prowadzić będzie Kamila Skalska, a ta wystawa, którą tutaj zasygnalizowali, to jest Lekcja Designu, która ma wernisaż jutro, w piątek, 16 marca. A wystawa jest takim subiektywnym przeglądem polskich marek, które tworzą z myślą o dzieciach, konfrontacją świata najmłodszych, gdzie króluje nieograniczona wyobraźnia, ze światem projektantów kierujących się przede wszystkim logiką. Tę wystawę będziemy zwiedzać przy okazji lekcji języka migowego, więc przypomnijmy, że podstawy języka migowego 21 marca o 18 w Muzeum Miasta Gdyni. Tymczasem w innym muzeum gdyńskim, Muzeum Emigracji, 17 marca, czyli w sobotę, o 17, wernisaż wystawy Rozproszenie, Emigracja Marca 68. Autorzy wystawy skupili się przede wszystkim na analizie złożonych przyczyn prowadzących do sytuacji, w której pod naciskiem propagandowych manipulacji pokolenie Marca 68 staje przed dramatycznym wyborem opuszczenia bądź pozostania w kraju. Jednostkowe decyzje o wyjeździe, postawy w obliczu narastającej wrogości, historie odbudowywania tożsamości po wręczeniu dokumentu odbierającego obywatelstwo, opowiadane głosami świadków historii, tworzą wielowątkową narrację o losach rozproszonego pokolenia. Zwiedzający usłyszą relacje emigrantów, przeczytają spisywane na gorąco doniesienia Radia Wolna Europa, zobaczą tajne dokumenty partyjne, odtworzą atmosferę marcowych wydarzeń z wypowiedzi ich uczestników. Zwieńczeniem wystawy jest instalacja artystyczna Krystyny Piotrkowskiej pod tytułem Wyjechałem, bo, która podkreśla jednostkowość każdej decyzji o emigracji. Różnorodne formy opowiadania o Marcu 68 są sposobem na scalanie głosów tysięcy osób w obraz pokolenia, które zmuszono do pożegnań. I pozostając w tej żydowskiej tematyce, TKF Miłość Blondynki i Alternator zapraszają na Szalom Polin, piąty gdański przegląd filmów o tematyce żydowskiej. Przegląd zaczyna się dzisiaj, czyli w czwartek, 15 marca i potrwa aż do niedzieli, czyli do 18 marca. A w jego ramach odbędą się pokazy filmowe, warsztaty i wykłady przybliżające kulturę żydowską. Podczas przeglądu zaprezentujemy najlepsze filmy z ubiegłorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Żydowskie Motywy oraz filmy krótkometrażowe z Warszawskiego Festiwalu Filmów o tematyce żydowskiej. W tym roku nowością podczas Szalom Polin będzie blok podróżniczy. Młodzi podróżnicy, którzy w roku 2017 i 2018 zwiedzili Izrael, opowiedzą nam o swoich wyprawach i ich wrażeniach z tej wycieczki. I powiedzą, co ciekawego kryje to państwo i dlaczego warto wykupić bilet lotniczy do Izraela. Ja nie będę wam opowiadać dzisiaj o filmach. Zobaczcie sobie na stronie DKF-u, bo filmów jest za dużo, żeby teraz o każdym opowiedzieć, ale opowiem wam o wydarzeniach towarzyszących. A zatem jutro w piątek, 16 marca o 15 możecie wybrać się na warsztaty językowe. Jidysz dla początkujących. Warsztaty języka jidysz to interaktywne spotkanie, podczas którego uczestnicy zapoznają się z ogólną historią języka i jego podstawami w praktyce. Poznamy alfabet jidysz, nauczymy się zapisywać jego litery, przyswoimy proste zwroty, jak również podejmiemy próbę czytania nieskomplikowanych tekstów. Ponadto posłuchamy języka w jego oryginalnej wymowie zachowanej w dziełach kultury jidysz, takich jak piosenki i filmy. Warsztaty w skondensowany i przystępny sposób wprowadzą uczestników w bogaty świat języka, który przez wieki obecny był na ulicach polskich miast i miasteczek, a dziś jest przedmiotem badań i twórczości oraz w wielu kręgach podstawą codziennej komunikacji. Prowadzić będzie te warsztaty pani Maria Kawska. To warsztaty o 15 w piątek, a potem o 18 mamy blok podróżniczy, godzinka dla... Ile mamy tutaj wypraw? Dla trzech wypraw do Izraela, a w sobotę o 14 najlepsze wydarzenie całego festiwalu, czyli warsztaty kulinarne. Warsztaty kulinarne odbywają się w auli 1.43, więc nie jestem pewna, w jaki sposób to ma się odbyć, ale to nie zmienia faktu, że odbywają się pod hasłem jak upiec dobrą chałkę szabasową, a zatem wyraźniej w hauli 1.43 w sobotę będziemy piec chałkę. Prowadzi je pani Katarzyna Mazurkiewicz i jak sama mówi, jeżeli macie państwo ochotę poznać techniki pieczenia dobrej chały, zapraszam na warsztaty. Także pieczemy chałkę o 14 w sobotę w auli 1.43, a potem w tej samej auli o 17.30 spotkanie autorskie z Pawłem Smoleńskim, reporterem, publicystą, dziennikarzem i autorem zbioru reportaży Izrael już nie frunie. Tę rozmowę poprowadzi pani Marta Maciejewska. I ostatnie wydarzenie towarzyszące Szalom Polin to warsztaty tańca izraelskiego. W niedzielę o 11 prowadzone przez panią Alicję Stark. Jak mówi pani Alicja, tańczyć każdy może, niezależnie od umiejętności i wieku. Dobrze, kochani, i to już będzie wszystko z mojej strony. Zostawię was z piosenką i jeżeli myślicie sobie, że to będzie coś ze skrzypka na dachu, to się mylicie, bo tym razem mam dla was piosenkę ze ścieżki dźwiękowej do filmu Sekrety, który jest jednym z moich ulubionych izraelskich filmów. Piosenka nazywa się Venice Gav Hashem. Ja nazywam się Alicja Pek. Żegnam się z wami do za tydzień. Venice Gav Hashem levado Hashem.
Miszmasz kulturalny.